Wydawnictwo Fronda zaprasza do wysłuchania książki Sławomira Kopra zatytułowanej Sekretne życie autorów lektur szkolnych. Nie tacy święci, jak ich malują. Czyta Wojciech Chorąży. Od autora. Pamiętam ściany pracowni polonistycznej w moim liceum, obwieszone portretami literatów, autorów dzieł wchodzących w skład żelaznego kanonu lektur szkolnych. Śmiertelnie poważne oblicza, bez cienia uśmiechu, których widok na zawsze mógł zrazić do czytania utworów ich autorstwa. Nobliwe twarze zastygłe w sztucznej powadze, właściwie pozbawione ludzkich uczuć, jakby ich właściciele w każdej chwili swojego życia pamiętali wyłącznie o odpowiedzialności przed polską literaturą, a także o tym, że ich biografie zostaną dokładnie ocenzurowane, zaś ich utwory będą czytane przez kolejne pokolenia uczniów. Przy okazji prac nad jedną z wcześniejszych książek moja pani redaktor zauważyła, że mam zwyczaj z hukiem zrzucać posągi z cokołów, wzbijam przy tym tuman kurzu, ale później pochylam się nad moim bohaterem, stawiam go na nogi i otrzepuję z pyłu. Faktycznie sporo w tym prawdy, gdyż zawsze lubiłem odbrązawiać wybitne postacie naszych dziejów. Nieważne, polityków czy artystów. Liczy się, by nadać biografiom ludzkie cechy. Nie ma bowiem nic gorszego niż tworzenie idealnych, papierowych postaci, kompletnie oderwanych od realnego życia, bez ludzkich potrzeb, namiętności, nałogów i słabości, bez problemów życia rodzinnego. W efekcie nasi bohaterowie przedstawiani bywają najczęściej jako ludzie całkowicie pozbawieni wad, którzy całe swe życie poświęcili działalności publicznej oraz ponoszą permanentną odpowiedzialność wobec narodu i ojczyzny. Tymczasem życie bywa o wiele bardziej skomplikowane, a sprawy prywatne także odgrywają niezwykle ważną rolę. I jeżeli oddzielimy je od działalności publicznej, wiele wydarzeń czy dzieł będzie kompletnie niezrozumiałych. Zawsze uważałem, że literat, artysta czy polityk pokazany w szlafroku i kapciach zyskuje na autentyczności, a co za tym idzie, jego postępowanie staje się bardziej zrozumiałe dla przeciętnego odbiorcy. Dlatego irytowało mnie, że o wielu wydarzeniach badacze mówią wyłącznie półgłosem i tylko we własnym gronie. Czy dlatego, że nasi posągowi bohaterowie popełniali błędy, a ich życie osobiste często miało dramatyczny, skandaliczny lub zaskakujący przebieg? I dlatego pewne fakty należało ocenzurować, gdyż nie pasują do dydaktycznego charakteru programu szkolnego? Przecież ich twórczość wcale nie traciła przy tym na wartości. Zapewne z tego powodu oficjalne biografie są śmiertelnie nudne, ograniczają się wyłącznie do suchych faktów, brakuje w nich prawdziwego życia. A luminarze naszej kultury wcale nie różnili się od przeciętnych czytelników, zdradzali swoje żony i mężów, nadużywali alkoholu, prześladowały ich fobie, miewali problemy finansowe, popełniali błędy, przeżywali załamania, radości i tragedie. Warto o tym wiedzieć. Kanon lektur szkolnych zmieniał się z upływem pokoleń. Nie ma co ukrywać, decydujący wpływ na jego zawartość miała aktualna sytuacja polityczna. Innych autorów czytano na lekcjach polskiego w czasach II Rzeczypospolitej, innych w epoce PRL-u, a jeszcze innych obecnie. Zresztą z różnych powodów co kilka lat następują takowe zmiany i tak już chyba pozostanie. Wprawdzie pewne nazwiska, bez względu na obowiązujący ustrój czy światopogląd, zawsze się w nim znajdą, ale utwory już niekoniecznie. Dlatego nie przejmowałem się specjalnie aktualnym kanonem lektur i dobierałem bohaterów tej książki w taki sposób, by dać jak najszerszy przegląd autorów, a także zasygnalizować jak najwięcej tematów, o których nie mówi się na lekcjach języka polskiego. Nie było moim celem szukanie taniej sensacji, a tym bardziej ocenianie autorów lektur. Po prostu chciałem przedstawić mało znane fakty z ich biografii i sprawić, by pomnikowe postacie nabrały cech ludzkich. Nie miałem ambicji pisać nowych biografii, od tego są inne publikacje. Koncentrowałem się na wybranym wątku lub wydarzeniu pomijanym w oficjalnym życiorysie. Zdaję sobie sprawę, że dla wielu czytelników będą one ogromnym zaskoczeniem. Oczywiście dla specjalistów nie jest to żadna rewelacja, ale ja, jak zwykle, chciałem się tymi informacjami podzielić z jak najszerszym kręgiem odbiorców. I jeżeli dzięki tej książce sztywne i ponure postacie z portretów i pomników zainteresują mojego czytelnika, będzie to oznaczało, że osiągnąłem cel. Kobieto, boski diable. Wyklęta miłość Adama Mickiewicza. W podręcznikach pisano i powszechnie przyjęło się tak uważać, że największą miłością wieszcza była Maryla Wereszczakówna. Sam Mickiewicz miał na ten temat jednak inne zdanie i uważał, że pełnię satysfakcji uczuciowej oraz erotycznej zaznał dopiero u boku Ksawery Deibel. Kobiety, którą w Polsce skazano na zapomnienie, głównie z tego powodu, że przez 10 lat mieszkała pod jednym dachem z poetą i jego żoną, a Mickiewicz obu paniom na zmianę płodził dzieci. Andrzej Towiański. Postać Ksawery związana jest z osobą Andrzeja Towiańskiego i jego kołem sprawy Bożej. Litewski prorok potrafił uzdrowić chorą na depresję żonę Mickiewicza, Celinę, czym zaskarbił sobie jego wdzięczność i podziw. W ten sposób wieszcz stał się największym orędownikiem nauki Towiańskiego, wzbudzając przerażenie wśród większości paryskich emigrantów. Andrzej Towiański był rówieśnikiem i krajanem poety. Urodził się w zamożnym domu szlacheckim w Antoszwincach pod Wilnem. Ukończył prawo na Uniwersytecie Wileńskim. Studiował nawet w tym samym okresie co Mickiewicz. Kilka lat później przeżył przełom religijny i przystąpił do akcji misyjnej. Ponieważ ani w rodzinnych stronach, ani w Petersburgu nie osiągnął jednak efektów, udał się do Francji. I faktycznie czekały tam na niego znacznie większe sukcesy. Warto zgłębić opinię na temat metod działania Towiańskiego w tym czasie. Apologeci mistrza przez wiele lat opowiadali o jego ogromnej wrażliwości na ludzką niedolę, co przysparzało mu wielu zwolenników. Czasami jednak przybierało to karykaturalne formy. Pamiętam, jak raz matka moja, wspominał litewski sąsiad proroka Edward Wołodko, wróciwszy z jakiejś podróży, opowiadała o spotkaniu z Towiańskim i o następującej przygodzie, której była świadkiem. Mróz był trzaskający. Towiański spotkał na drodze zziębłego biedaka. Uniesiony przeto litością, zdjął kożuch z własnego furmana i odział nieszczęśliwego. Furman tymczasem dzwonił z zimna zębami w ciągu paru mil drogi. Empatia Towiańskiego nie ograniczała się wyłącznie do bezdomnych. Uczniowie mistrza przytaczali, całkiem poważnie, jego opowieści. Zwoszczyk, czyli dorożkarz, w Petersburgu żądał dubeltowej zapłaty za kurs. Pojechałem z nim więc na policję. Dyżurny zaraz powalił zwoszczyka pięścią, kopnął nogą, chciał batożyć, co powstrzymałem. Odtąd zwoszczyk był moim przyjacielem. Towiański posiadał rzadką umiejętność, potrafił powiedzieć każdemu rozmówcy coś, co mogło go poruszyć. Bez problemu wmówił Mickiewiczowi, że poeta w swoich poprzednich wcieleniach był zakonnikiem znanym z surowości i męczeństwa. Był dziewicą orleańską, był prorokiem przed Jezusem Chrystusem. Mickiewicz uznał uzdrowienie żony za dowód nadprzyrodzonej mocy Andrzeja Towiańskiego. Natychmiast stał się gorliwym wyznawcą nauki mistrza i rozwinął ożywioną propagandę, poszukując nowych zwolenników. 1 czerwca 1842 roku powołano koło sprawy Bożej. Wśród założycieli nie zabrakło oczywiście Mickiewicza. Sekta liczyła wówczas 17 członków. Do koła przystępowano po rozmowie z Towiańskim lub Mickiewiczem na ich osobistą decyzję. Symbolem członkostwa stał się medalik wręczany nowo przyjętym przez mistrza lub brata wieszcza, oficjalny tytuł Mickiewicza. A uwielbienie dla założyciela sekty doprowadzono do takiego absurdu, że wieszcz czasami dawał do zrozumienia, iż przywódca jest nowym słowem wcielonym. W korespondencji z prorokiem używał wyłącznie tytułatury mistrzu i panie. Na zebraniach koła odczytywano i komentowano listy Towiańskiego. A nie było to łatwe zadanie, bowiem mistrz pisał wyjątkowo mało komunikatywnie. Oto próbka jego nauki. Gotowość do dzieła kapłana nowego przybytku na obudzenie życia ducha zależy. Jego liczba 5. 4 żywoty odbył, 5. ma odbyć. Pobudź jego do takiego w części jęku dla Pana, jakie sam masz. Jest wyróżniony, niech pobudza ducha do służby. Takie przesłanie faktycznie mógł przyjąć tylko człowiek, który Zbawiciela Polski nazwał 44. Panna Ksawera. Specyficzną rolę w życiu sekty odgrywały kobiety, a Karolinę Towiańską, żonę mistrza, podejrzewano nawet o kierowanie ruchem. Zygmunt Krasiński zauważył, że pod jej nieobecność Towiański wracał do dawnego stanu mierności. Ile razy był z nią razem i mieszkał, odzyskiwał swoją potęgę. Krasiński stwierdził nawet, że to właśnie ona wszystko widzi, nie on. Niemniejszy wpływ na sprawę wywierała też siostra Karoliny, Anna Gutowa. Obie panie uważano za bezwzględne intrygantki, a u schyłku 1841 roku w Paryżu pojawiła się kolejna kobieta mająca odegrać znaczący wpływ w życiu sekty. Ksawera, właściwie Anna Deibel. Była młodsza od Mickiewicza o 20 lat, również pochodziła z Wilna, a nad Sekwaną stała się fanatyczną wyznawczynią nauki Towiańskiego. Zachwyt mistrza wzbudzały jej stany ekstatyczne, podczas których widywała około głowy Towiańskiego gwiazd 12. Zdecydowanie przodowała w tym wśród braci, albowiem Ferdynand Gut widział ich zaledwie 7, a Mickiewicz 3 czy podobno już tylko 1. Liczba gwiazd wokół głowy mistrza odgrywała ogromną rolę, znacznie większą niż popisy Gutta, który miewał konwulsję na 12 tempów i polował na fruwającego ducha. Ksawera wręcz emanowała kobiecością, posiadała seksapil, który powodował, że mężczyźni tracili dla niej głowę. Jedną z cech jej aparycji było niezwykłe, przeszywające spojrzenie. Podobno nawet sam mistrz nie mógł go wytrzymać i polecił, by podczas audiencji zasłaniała oczy. Ale to, co jednych przerażało, innych, oczywiście mężczyzn, doprowadzało do zmysłowego szaleństwa. Każdy kontakt z dziewczyną miał podtekst erotyczny, a Ksawera roztaczała wokół siebie aurę seksualnej dostępności. Panna Deibel uchodziła za osobę o dużym temperamencie. Niektórzy z Towiańczyków zostali jej partnerami seksualnymi. Prawdopodobnie Ferdynand Gut, szwagier Towiańskiego. Na pewno Seweryn Pilchowski. Jej wiernym wielbicielem był Stefan Zan, brat Tomasza, przez wiele lat bezskutecznie starający się o jej rękę. Jednak największą rolę w jej życiu intymnym odegrał brat wieszcz. Adam przecież przepadał za plemieniem niewieścim i nie zwykł przepuszczać podobnych okazji. Księżniczka izraelska. Związkowi poety i guwernantki patronował sam mistrz, który uznał, że jego najważniejszy wyznawca powinien odczuwać komfort erotyczny. Nie na darmo zauważył, że nikt tak nie gardzi Adamem jak Celina, bo go zna lepiej niż kto inny. Używa go tylko za narzędzie swojej dumy, swego górowania. A Ksawera miała być w domu brata wieszcza nie tylko jego kochanką, lecz także agentką, kontrolerem i emisariuszem sprawy. Początkowo Celina była zadowolona z panny Deibel. Pisała o tym do siostry i jakby nie zauważała romansu Adama z guwernantką. Zapewne wówczas akceptowała związek męża z Ksawerą, nazywaną wśród Towiańczyków księżniczką izraelską. Uważała bowiem, że zawdzięcza prorokowi uzdrowienie, więc skoro mistrz popiera romans brata wieszcza z siostrą Deibel, to wierna wyznawczyni sprawy musi się z tym pogodzić. Poza tym wierzyła, że odepchnięcie jej przez proroka spowoduje natychmiastowy nawrót choroby. Niewielka liczba zachowanych źródeł uniemożliwia odtworzenie przebiegu wypadków. Wynika z nich jednak, że związek poety z Ksawerą nie układał się bezproblemowo. Dziewczynę adorowali, a właściwie napastowali inni towiańczycy. A sam mistrz ubolewał, że jego szwagier, zapominając o własnej żonie, duchem u nóg jej leżał. Czy jego zabiegi przyniosły efekty, tego nie wiemy. Ale wiadomo, że Ksawera nie odrzuciła Seweryna Pilchowskiego. Urodziła mu dziecko. Czy wówczas trwał również jej związek z wieszczem? Czy Adam i Seweryn jednocześnie byli kochankami panny Deibel? Dokładnych faktów zapewne nigdy nie ustalimy, ale intymne życie księżniczki izraelskiej wpłynęło na fatalną opinię towianizmu wśród współczesnych. Zapewne stąd brały się rewelacje o wspólnocie żon czy przydzielaniu braciom kobiet przez mistrza. W rzeczywistości chodziło o kilku mężczyzn rywalizujących o względy jednej kobiety. Ale wśród tych mężczyzn był przecież brat wieszcz, najwybitniejszy polski poeta. Pojedynek o kochankę. Problemy z Pilchowskim nie ograniczały się wyłącznie do rywalizacji o wdzięki siostry Deibel. Brat Seweryn postanowił zająć miejsce Mickiewicza w kole i przekonał do tego wielu współwyznawców, nawet Stefana Zana. Wyzwał również poetę na pojedynek. Najwierniejsi uczniowie proroka mieli rozwiązać konflikt w sposób właściwy dla polskiej szlachty. Nie rywalizacją na klątwy czy rzucanie uroków, tylko zwykłą ręczną robotą. Zapewne nie chodziło w tym sporze wyłącznie o przewodnictwo religijne. Na konflikt nałożyła się także sprawa księżniczki izraelskiej. Mickiewicz przyjął wyzwanie, a Celina zażądała dla siebie roli sekundanta. Najwyraźniej wówczas okazywała już zazdrość o siostrę Deibel. Było to chyba jedyne wyzwanie w życiu Adama, które zakończyło się pojedynkiem. Nie konflikt o Karolinę Kowalską, Marię Putkamerową czy Konstancję Łubieńską, ale właśnie rywalizacja o względy Ksawery. Z enigmatycznych źródeł wynika, że w tym czasie Mickiewicz przechodził tajemniczą chorobę połączoną z krwawieniami, hemoroidy. Mógł to być również efekt rany odniesionej w walce z Pilchowskim, chociaż ostatecznej pewności nigdy mieć nie będziemy.